bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Czarno na Białym. Tematem dzisiejszej audycji jest moja droga do Emaus. Będziemy dzisiaj przyglądać się, wchodzić głębiej w tę piękną Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa, a właściwie o drodze uczniów do spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Będziemy mówić, jak wygląda ta nasza droga, jak dlaczego uciekamy do Emaus i jak powrócić z Emaus do Jerozolimy, czyli do miejsca, gdzie kamienują proroków, ale też do miejsca, gdzie można spotkać wspólnotę i świętować zmartwychwstanie. Witam więc w studio moich gości. Może przedstawcie się, najlepiej będzie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Kasia. Pracuję z ludźmi, którzy znajdują się w takim głębokim kryzysie. Tutaj staram się im udzielać wsparcia. Mam 30 lat i jestem sama w tym czasie. Nie mam rodziny. Chciałam się też tutaj podzielić moim doświadczeniem Pana Boga w moim życiu właśnie.
Nazywam się Jarek Maksim, witam wszystkich. Mieszkam i pracuję w Lublinie, od lat jestem związany ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Próbuję odczytywać głos Pana Boga w moim życiu w ten sposób, że posługuję muzycznie. I to wszystko.
Witam serdecznie, mam na imię Paweł. Mam 30 lat, jestem katechetą, no i zmagam się codziennie ze sobą, czy iść do moich uczniów, czy nie iść i co im mówić, czy mówić im łatwiejsze rzeczy, czy trochę trudniejsze. No i też Pan Bóg mnie przeprowadzał przez różne sytuacje w życiu i no i dlatego też czuję się wyzwany, żeby tutaj o paru sprawach powiedzieć.
To zanim zaczniemy rozmawiać o tej naszej drodze do Emaus, ja tylko tak krótko przypomnę tę historię, żebyśmy wszyscy mieli to przed oczami. To wydarzenie zapisane w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, kiedy to uczniowie uciekają do Emaus. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Zatrzymajmy się chwilę nad tym fragmentem. Mamy opisaną sytuację dwóch uczniów. Ci uczniowie potem mają, jeden ma imię, ma na imię Kleofas, drugi nie ma imienia. To tak jakby ewangelista chciał pokazać, że tym drugim jest każdy z nas. I oni, problem ich polega na tym, że są zgorszeni tym, co się wydarzyło w Jerozolimie. Są przerażeni, bo oto ich mistrz, ich nauczyciel zginął jak największy złoczyńca. Przegrał, po ludzku patrząc, został ukrzyżowany i cała ich nadzieja się rozpadła. I oni tak idą właśnie w takim stanie i tutaj rozmawiają ze sobą, można powiedzieć o sobie. Są zamknięci. Rozmawiają w bólu, o swoim bólu, o tym, co ich przeraża. I dlatego oczy ich są na uwięzi, nie poznają Jezusa. I Jezus do nich się przyłącza i stawia im pytanie, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? I myślę, że warto tutaj tak zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. I Jezus tutaj używa takiego słowa greckiego, czasownika antibalein, czyli to nie jest tyle rozmawiać, co wymieniać, można powiedzieć, wyrzucać pewne strzały, wypuszczać strzały, pociski. To jest rozmowa bardzo burzliwa. I to jest przeciwieństwo, to antibalein jest przeciwieństwem tego, co spotykamy w Maryi, co Łukasz wcześniej opisuje o Maryi, Maryja była symbolouza, czyli u niej, bo balleo to jest rozmawiać i właściwie składać, symbolouza to jest składać w sercu słowa, nie tylko wyrzucać, wypuszczać, ale umieć składać w sercu. I to jest jakby ewangelista nam pokazuje, że to jest pierwszy problem, że oni nie potrafili tego składać w sercu, nie potrafili rozważać w swoim sercu słowa. Nie potrafili się z tym zmierzyć i dlatego uciekają. I droga do Emaus, jeszcze inaczej mówiąc, to jest, też spotkałem taki bardzo ciekawy komentarz, który mówi, że to jest droga donikąd, bo bibliści czy archeolodzy bardziej mają problem z identyfikacją tej miejscowości, która jest oddzielona 60 stadiów od Jerozolimy, czyli jakieś kilkanaście kilometrów. I kilka jest różnych tam wersji, więc można to też na to spojrzeć, że ta droga do Emaus to jest tak naprawdę droga donikąd. To jest ucieczka nasza. To jest ucieczka od krzyża. I teraz chciałem was zapytać, jak wy odnajdujecie się na tej drodze do Emaus? Jak to jest, że my często rozmawiamy ze sobą o sobie, prawimy sobie takie czy inne kazania w drodze, a nie potrafimy wejść w relacje, nie potrafimy rozpoznać tego towarzysza drogi, który dołącza się do nas. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze, czyli jakimi pociskami do siebie strzelacie, można tak powiedzieć. Skąd się to bierze? I Kasia, jak to jest z tą twoją drogą do Emaus?
U mnie chyba wszystko tak, no chyba na pewno zaczęło się prawie 8 lat temu, kiedy doświadczałam właśnie nawrócenia w swoim życiu. Ja się wychowałam w rodzinie alkoholowej. Obydwoje moi rodzice są uzależnieni od alkoholu. I ja uciekałam właśnie przed krzyżem, też przed przebaczeniem, przed zmierzeniem się właśnie z cierpieniem w moim życiu. Na pewnym etapie mojego życia zaczęłam uciekać właśnie w imprezy, w alkohol. Miałam też relację z chłopakiem, która stała się dla mnie bardzo ważna. I myślałam, że też w tej relacji doświadczę właśnie takiego uzdrowienia, miłości, tak jak każda młoda dziewczyna. Szukałam właśnie uczucia, które myślałam, że też wypełni taką pustkę w moim sercu, ukoi moje serce. Ale bardzo szybko zorientowałam się, że właśnie no, ten związek prowadzi właśnie donikąd. Że właśnie też to stała się taka toksyczna relacja. I Pan Bóg postawił na mojej drodze konkretne osoby, konkretnego kapłana, przez które zaczął mi pokazywać słowo. Po prostu Pan Jezus chciał zacząć działać w moim życiu i też jakby szanował zawsze moją wolność. Też pytał mnie o to, czy ja mu na to pozwolę. I ja tego bardzo zapragnęłam, ponieważ wiedziałam, że w żadnym człowieku nie znajdę uzdrowienia, nie znajdę wolności. Miałam konkretny też problem. Tym problemem był brak przebaczenia moim rodzicom. Ja nie potrafiłam sama się z tym zmierzyć, ponieważ moje serce było przepełnione nienawiścią i goryczą. Miałam bardzo trudną relację też szczególnie z moim tatą, który był osobą bardzo taką oschłą, bardzo zamkniętą w sobie. Ja przez wiele lat nienawidziłam go, ale też później się okazało, że bardzo tęskniłam za nim. I miałam takie pragnienie w sercu, żeby Bóg zmienił jego i żeby mi pomógł przebaczyć. Jak zaczęłam się modlić za mojego tatę, to Bóg na tej modlitwie przede wszystkim zmieniał moje serce. Chciał mnie właśnie uwalniać od nienawiści, chciał, żebym na mojego tatę spojrzała jego oczyma. Też mi pokazał, że jakby to, co dzieje się między moim tatą a Panem Bogiem, to jest wielka tajemnica. I to, w jaki sposób on się nawróci, czy się nawróci, jak to się stanie, to nie jest już moja sprawa. Ja tutaj mam zawierzyć jakby to Panu Bogu. No i to były takie etapy tak naprawdę. Bóg zaczął mnie uzdalniać do tego, żebym pewne rzeczy wypowiedziała przed moim tatą, powiedziała mu, czy mnie zranił, ale też pokazał mi Pan Bóg, że ja go raniłam. I to jest może taki paradoks, że można ranić alkoholika, ale ja go naprawdę też raniłam przez to, że miałam dużo nienawiści w sobie, że właśnie nie okazywałam mu szacunku jako człowiekowi, który każdemu się należy, bez względu na to, w jakim stanie się znajduje. I mój tata był tym bardzo zaskoczony, że też ja go potrafiłam za wiele rzeczy przeprosić. Było to trudne. Jakby widziałam, że też Pan Bóg, tylko Pan Bóg mógł otworzyć jego serce, żeby do tego pojednania doszło. Ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, był osobą totalnie zamkniętą. I dla niego tak naprawdę to, co ja na początku próbowałam mu powiedzieć, to były bzdury. Tak on mówił, że to jest w ogóle bez sensu, że ja się czepiam. Ale też Bóg wpisał walkę w moje serce właśnie o mojego tatę. I dawał mi wielką miłość do niego, mimo że on mnie odrzucał. No i takie nastąpiło właśnie pojednanie, to było w Boże Narodzenie, kiedy mój tata po prostu przyszedł i przeprosił mnie za wiele rzeczy i też pierwszy raz w moim życiu pogłaskał mnie po głowie. To było dla mnie niesamowite też takie doświadczenie. I później nasza droga polegała na tym, że jakoś tam zaczynałam odkrywać relacje z moim tatą, ale też to, co Pan Bóg mi bardzo jasno pokazał, to to, że ja już nie szukam jakby relacji takiej, na którą liczyłam jako mała dziewczynka, to znaczy jakby pożegnałam się z taką myślą o moim tacie, po prostu przyjmuję go takim, jakim on jest, jest człowiekiem uzależnionym, ale też od czasu do czasu po prostu dzwonimy do siebie, też nie mam nienawiści w sercu do niego, doświadczałam takiej wolności i myślę, że to tylko w Bogu jest możliwe, taka przemiana serca.
Zachęcam też wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby się włączyli w tę audycję. Podam numer do radia, numer telefonu stacjonarny, to jest 25 kierunkowy do Siedlec i potem 644-6555. Można też wysyłać SMS-y na telefon komórkowy 509-056-590 albo też komunikować się przez gadu-gadu numer 308-6701. Też jeszcze dodam taki jeden szczegół, że nasi goście śpiewają w zespole, nagrali kilka piosenek i między innymi chcemy teraz chcemy jedną z tych piosenek puścić. Jaka to będzie piosenka?
To będzie piosenka pod tytułem On. Piosenek pod takim tytułem prawdopodobnie jest wiele, ale myślę, że jako osoby, które grają, które dają siebie właśnie w taki sposób na chwałę Pana Boga, myślę, że słusznie taki tytuł nadają. Piosenka jest o Bogu, o Panu Jezusie. On.
Thank you.
Czarno na białym.
Ponownie witamy w audycji Czarno na białym. Przed mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście Kasia, Jarek i Paweł. I rozmawiamy o drodze do Emaus. I to jest, szukamy tej drogi, naszej drogi, żeby w tej drodze uczniów odnaleźć też swoją drogę. I słyszeliśmy to świadectwo Kasi. Teraz jeszcze, zanim przejdziemy do dalszych świadectw, to wróćmy jeszcze przez chwilę do tego tekstu, do Słowa Bożego. Bo kiedy ci uczniowie uciekali z Jerozolimy i gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. I tak zastanawiam się, jak to jest możliwe, że ci apostołowie, którzy byli przecież przez 3 lata z Jezusem, którzy tyle cudów widzieli, którzy byli tak blisko, słuchali Jego kazań, widzieli i wskrzeszenia, i jak karmił głodnych, i jak chodził po wodzie, i no, tyle różnych wydarzeń przeżyli. I teraz stałem sobie pytanie, czy to Jezus się tak zmienił po zmartwychwstaniu? Czy może to oni się tak zmienili? Czy może to oni mieli taki problem, byli tak zaślepieni, byli tak zapatrzeni w siebie, że tego Jezusa nie rozpoznali? Owszem, Jezus na pewno się też zmienił, był przemieniony, ale myślę, że też oni nie potrafili go rozpoznać. Coś, jakaś zasłona im spadła na oczy. Jak to jest, że tego Jezusa nie potrafimy rozpoznać, kiedy On dołącza się do nas w drodze i chce nam tłumaczyć Pisma? Dlaczego tak jest, że tego Jezusa nie potrafimy rozpoznać właśnie w naszym bólu, smutku, w tym, od czego uciekamy? Jarek, jak to jest?
Ja jestem racjonalistą i wiele rzeczy próbuję sobie wytłumaczyć w sposób rozumowy. I muszę powiedzieć, że w wielu sytuacjach mojego życia, może nie tyle zakrywam twarz przed Jezusem, co autentycznie patrzę na Niego i widzę coś, co jest poza, co jest za Nim, co jest przed Nim, co może nosi jakieś Jego namiastki, jakieś ślady. Wiem, że Jezus jest, znam Go dobrze, na co dzień według mojego rozumienia i pojmowania próbuję Go szukać, ale bardzo często widzę coś, co jest poza Nim. W moim życiu wielokrotnie było tak, że dopiero po jakimś czasie odnajdywałem sens wydarzeń, które miały miejsce. W zasadzie bardzo często zastanawiałem się, o czym mógłbym powiedzieć, gdybym miał dać świadectwo. I powiem tak, odkąd pamiętam, moja mama mocno chorowała, chorowała na schizofrenię. Jako dziecko pamiętam różne wydarzenia, które jakoś tam pewnie zostały też we mnie. I od długiego czasu modliłem się o uzdrowienie mamy. Wiedziałem, że w zasadzie to jest niemożliwe z naukowego punktu widzenia. I tak się nie stało. Mama nie została uzdrowiona w sposób cudowny ze swojej choroby. Ale po latach wreszcie dostrzegłem w tej sytuacji Jezusa. Wiem, że po prostu tak ma być, że to jest droga do zbawienia dla mnie. Nauczyłem się z tym żyć. Potrafię kochać mamę taką, jaka jest. Wcześniej nie było tak, że miałem do niej jakiś uraz, że relacja była zła, ale było dużo rzeczy, które mnie przerażały, których nie rozumiałem. Mimo, że nie były to sytuacje skrajne, tak jak już wspomniałem, moje świadectwo jest pewnie dość blade na tle osób, które naprawdę przeżyły niezłe hardkory w swoim życiu. Ale muszę powiedzieć, że etap po etapie zacząłem widzieć Jezusa w tej sytuacji. No i za to Mu chwała.
No bo to jest chyba najważniejsze, żeby zobaczyć Jezusa tam, gdzie normalnie Go nie widać. Albo jeszcze inaczej, dać się odnaleźć Jezusowi, bo tu jest, zaraz jeszcze do tego dojdziemy, tylko jeszcze tutaj SMS-a mamy jednego. Świetna piosenka, możecie podać jakiś zespół, to śpiewa. Nie można znaleźć w necie. Pozdrawiam młodych, zdolnych wokalistów i księdza prowadzącego. Także powiedzcie już nazwę tego zespołu i stronę ewentualnie, to żeby ktoś sobie mógł znaleźć.
Tak, to nie podaliśmy nazwy. Zespół się nazywa Engedi. Strona internetowa, do której odsyłamy bardzo chętnie, zapraszamy. Engedi.eu. A co nazwa znaczy? Powiedzieć w dwóch zdaniach. Engedi jest to miejsce w pustyni i tutaj pozdrawiam moją kochaną żonę, z którą miałem przyjemność być w Ziemi Świętej właśnie w tym miejscu. Byliśmy też w Engedi, w tej oazie w pustyni przy Morzu Martwym. No i ciekawe, bo tam Dawid ukrywał się przed Saulem. No a jeżeli tam się ukrywał, to na pewno też się modlił. No i modlił się psalmami, także te psalmy też tam powstawały. No i my tutaj z Jarkiem i jeszcze z chłopakami z zespołu chcielibyśmy stwarzać takie miejsce, ale też z tymi wszystkimi, którzy chcą jakoś się chronić w słowie, chronić w muzyce, oddawać Bogu cześć, chronić się pod Jego skrzydła. No, chcemy tam po prostu stworzyć takie miejsce schronienia dla nas przed też światem, bo oaza jest potrzebna tym, którzy dostrzegają zagrożenie pustyni. No, jak ktoś nie widzi pustyni, no to po co mu oaza, nie? No zapraszamy w każdym razie.
Dobrze, my wracamy do naszego tematu, do naszej drogi do Emaus. Jeszcze zachęcam też do włączenia się w tę audycję. Podaję jeszcze raz telefon 25 kierunkowy i 644-6555. No i też numer gadu 308-6701 i telefon komórkowy 509-056-590. I dalej, kiedy Jezus, nie rozpoznali Jezusa, On cierpliwie z nimi jest, towarzyszy im w drodze i stawia pytania, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze, to już mówiłem, to jest ten przedziwny czasownik, jakimi strzałami do siebie rzucacie. I oni zatrzymali się smutni, w końcu się zatrzymali, w końcu zobaczyli, że coś jest nie tak. I wtedy jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Jest to też pewna ironia, bo to właśnie Jezus jest jedynym, który dokładnie wie, co się stało. Bo to wszystko dotyczy Jego. Bo to właśnie z Jego powodu oni uciekają. I to jest czasami, myślę, że tutaj w tym zdaniu też może być ukryty pewien żal do Boga, kiedy mamy pretensje. Panie Boże, dlaczego tak jest, że to mnie spotyka? Dlaczego tak jest, że ja czegoś nie rozumiem, że ja czegoś nie widzę, że ja muszę od czegoś uciekać? Jezus cierpliwie przyjmuje to pytanie, przyjmuje ten ból, wyrzut człowieka i pyta ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. I tutaj mamy połowę kerygmatu, bo oni wypowiedzieli połowę kerygmatu, ale tylko połowę. Bo oni doszli do krzyża i się na tym zatrzymali. I ten krzyż ich przestraszył. Zabrakło nadziei zmartwychwstania, zabrakło spotkania ze zmartwychwstałym, z żyjącym. I można powiedzieć, że w ich sercu Jezus jest obecny jako umarły. Jeszcze nie jest obecny jako żyjący, jako ten, który zwyciężył śmierć przez to, że dał się ukrzyżować, przez to, że nie szedł z krzyża. I dalej, a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. I tutaj mamy chyba też odpowiedź, bo to jest też użyte słowo bardzo ciekawe. Wyzwolić to jest słowo, które wskazuje bardziej na takie właśnie wyzwolenie polityczne. Nie tylko na to zbawienie, w sensie wyzwolenie z grzechów, ale przede wszystkim ma wymiar takiego wyzwolenia, że to my się spodziewaliśmy, że to my mieliśmy nadzieję i tę nadzieję teraz straciliśmy. Epizomen to jest właśnie to spodziewali się i litro maj wykupić. I bardziej tu chodzi o takie wykupienie polityczne, że my często się spodziewamy, że Jezus zrobi to, co my chcemy. I kiedy Jezus nie robi to, czego my chcemy, to mamy poważny problem. Przeżywamy wielki kryzys, tracimy nadzieję często. Jak to jest, że kiedy Jezus nie robi tego, co chcemy, że kiedy zatrzymujemy się, nasza wiara rozbija się o krzyż. Jesteśmy smutni i nie wiemy dokąd iść i idziemy donikąd. Paweł, jak to jest w twoim życiu?
Hmm. Ja pamiętam, że od jakichś takich początkowych lat w ogóle byłem związany z kościołem, ze służbą Bogu, w ogóle angażowałem się w różne sprawy. Odkąd tak naprawdę usłyszałem, że Bóg mnie kocha, to jakoś to mi mocno mnie to postawiło na nogi. Wywodzę się też z takiej katolickiej rodziny i Pan Bóg był tam obecny. Ale no potem wiadomo, to czas dorastania i muszę powiedzieć, że no miałem swoje wyobrażenie Boga, no po prostu oczekiwałem tego, że Pan Bóg po kolei, jak ja się będę modlił, jak się będę modlił jeszcze bardziej, albo jeszcze nawet bardziej, to On będzie różne sytuacje rozwiązywał za mnie w życiu, nie? I dźwigałem różne ciężary, a tak naprawdę nie chciałem ich nieść, uciekałem od różnych obowiązków też, pamiętam, od nauki. Uciekałem w jakieś pobożnościowe różne formy, bo ja wolałem sobie posiedzieć i przygotowywać śpiewy, rozpracować jakieś nuty, żeby potem nauczyć tego schole, żeby służyć w parafii, bo to była taka motywacja biblijna tutaj i w ogóle, że przecież muszę służyć Kościołowi, dlatego nie mam czasu na naukę i dlatego miałem potem gorsze oceny i tak dalej, ale tłumaczyłem się sam przed sobą, że przecież ja robię słuszne rzeczy. No i potem, kiedy poszedłem już na studia, też te studia przerwałem i spodziewałem się tego, że będą takie niesamowite rzeczy się dziać w moim życiu, bo zamieszkałem w takiej wspólnocie życia z ludźmi, którzy bardzo prężnie działali ewangelizacyjnie i teraz to będziemy dopiero takie rzeczy robić. Ja nawet po prostu marzyłem o tym, żeby mieć jakiś dar, taki nawet uzdrawiania, to żeby oczywiście w imię Jezusa, prawda? Ale żeby tak głosić z mocą i w ogóle, ale Pan Bóg jakoś to tak zrobił, że kiedy tam trafiłem, pierwszą rzeczą, którą dostałem do zrobienia, tam było sprzątanie, nie? I taka praca zupełnie szara, od której ja uciekałem. Często uciekałem w domu od obowiązków, bo tata mnie prosił o to, żeby mu tam w czymś pomógł jeszcze w czasie szkoły swojej podstawowej czy średniej. Ja się wykręcałem, że teraz muszę służyć Bogu, bo coś tam. I potem do tej wspólnoty, kiedy pojechałem, trafiłem na to samo. Poza tym ciągle czekałem, że Pan Bóg mnie z różnych rzeczy uzdrowił. Zdrowie emocjonalnie na przykład z różnych słabości typu na przykład grzechy nieczyste, nie? W które uciekałem, bo to było takie miejsce moje, no bardzo wstydliwe, prawda? Bardzo wstydliwe, nikt o tym nie wiedział. Ja ciągle wierzyłem, że Bóg po prostu przyjdzie, będzie jakaś taka msza o uzdrowienie, jakieś takie dotknięcie, jak nie ten ksiądz, to następny, albo jeszcze jeden, albo jeszcze dopiero w jakimś momencie, że Bóg to wszystko odejmie, jak ręką odjął będzie. Kiedy byłem kilka lat w tej wspólnocie, mój obraz Boga zaczął padać, bo ten Bóg, którego głosiliśmy, wcale tak nie działał w moim życiu, jak ja chciałem. Ja nie doświadczałem zbawienia. Ja coś tam o tym Jezusie słyszałem, to tak jak tutaj ci uczniowie, oni idą, słyszeli, że tam te niewiasty nawet widziały, że jest pusty grób i tak dalej, ale do nich to w ogóle nie przemówiło. Oni szli swoją drogą i ja w pewnym momencie jeszcze teologię studiowałem do tego wszystkiego, to już w ogóle dużo rzeczy wiedziałem. W pewnym momencie po prostu zacząłem mieć pretensje do Boga bardzo poważną. Jak to się dzieje, że po prostu no ty mi tego nie zabierzesz, nie? Jak ja mogę być no strasznie mnie to raniło, bardzo, bardzo po prostu burzyło to przede wszystkim mój obraz mnie jako takiego katolika wierzącego, który jest blisko Boga, który bierze gitarę i śpiewa, układa piosenki i tak dalej, mówi coś też ludziom. Jak ja się fatalnie czułem wtedy. I nie mogłem sobie poskładać tego obrazu Jezusa we mnie. Bo to mi nie pasowało do tego Jezusa zmartwychwstałego. No jak w ogóle tego nie widziałem. I naprawdę pamiętam, że nawet chodziłem do spowiedzi wtedy, bo oczywiście jakby starałem się w tych praktykach wszystkich, które są bardzo ważne, uczestniczyć. I pamiętam takie epizody, że szedłem do spowiedzi i mówiłem księdzu, że nie wiem, dlaczego przyszedłem. Wiem, że powinienem. Czuję się fatalnie. Zrobiłem to, to i to znowu. Nie mam siły nawet żałować. Przepraszam, że nie żałuję. I wtedy ksiądz płakał. W konfesjonale.
Może zrobimy teraz przerwę. Potem dokończysz. Przepraszam, bo jeszcze kolejną piosenkę waszą posłuchamy. I potem dalej będziemy kontynuować temat. Jeszcze tylko przeczytam na koniec tej przed piosenką jednego SMS-a dostaliśmy. Mam 22 lata, urodziłam się z kilkoma wadami wrodzonymi. Lekarze nie dawali mi 3 godzin życia. Widać, Jezus miał inne plany w stosunku do mnie. Nie wiem jakie. Moje nawrócenie trwa od zawsze. Ciągle gdzieś uciekam. Może nie przed krzyżem, ale raczej przed samą sobą. Jestem samotna, nikt mnie nie odwiedza. Ludzie ode mnie uciekają. Fajnie, że są tacy ludzie jak pani Kasia. Ania. I jaka jest ta druga piosenka, której posłuchamy? Pozdrawiamy cię, Aniu, oczywiście, ciepło.
Aniu, to będzie dla ciebie w takim razie utwór. To jest utwór, który ma oryginalny tytuł Mighty to Save. To jest zespołu Hillsong. To jest nasza taka interpretacja, bo też razem z taką grupą ewangelizatorów z Lublina dużo modliliśmy się tym utworem i no, myślę, że on może przemawiać do serca.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Thank you.
czarno na białym.
Ponownie witamy w audycji Czarno na Białym. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście Kasia, Jarek i Paweł. I przypomnę jeszcze raz numery do studia. Telefon stacjonarny 25 kierunkowy 644 6555. Można też wysyłać SMS-y na numer 509 056 590 i komunikować się przez gadu-gadu numer 308 67 01. Przerwałem wcześniej Pawłowi to jego dzielenie się w jego wędrówce do Emausa, właściwie w powrocie do... Bo droga do Emaus jest po to, żeby wracać tam, skąd się ucieka. Czyli do Jerozolimy, tam, gdzie krzyżują i kamienują proroków.
No właśnie, tak trochę... To, na czym się zatrzymałem, to było właśnie to, w czym utkwiłem.
Płaczący kapłan.
Tak. Wspominałem o tym, że szedłem do spowiedzi.
To tak jak Jezus płakał nad grobem Łazarza.
No, tylko ode mnie pewnie bardziej cuchnęło, bo Łazarz 4 dni był w grobie, a moje umieranie było... Znaczy, najtrudniejsze chyba było to, że mi się wydawało, że tak będzie zawsze. Bo to jest w czymś takim, czego to, z tego, co potem tam i czytałem o różnych... W ogóle ksiądz wtedy, kiedy z nim, to też jakby ze spowiedzi, no wtedy mi coś takiego powiedział, ja mówię, że właśnie powiedziałem mu, że jest beznadzieja i w ogóle nie widzę sensu i przepraszam za to, że nie żałuję, ale nie jestem w stanie wzbudzić żalu. Ja wiem, że zrobiłem źle i tak intelektualnie, no to tak, no żałuję, ale nic więcej nie wykrzeszę. Ksiądz płakał. Pamiętam, że mi powiedział taką rzecz, że święci przeżywali też swoje noce duchowe. A ja mówię, no to tak ksiądz teraz nieźle powiedział. Ja i święty i moje noce duchowe. No to niezła jazda. Oni żyli bez grzechu i mieli ciemności duchowe. A ksiądz tak dalej pokiwał i mówi, co ty wiesz? Co ty wiesz, czym jest ciemność? Ich. Także to jakoś mi taką w tej beznadziei dawało nadzieję. I jakoś mnie, jak widać, dzisiaj żyje. I... Jak to się stało, że nie utkwiłem w tamtym momencie? No tylko i wyłącznie dzięki Bogu, dzięki temu, że On jakoś tam się przebijał przez te moje mury, na dnie mojej takiej samotności też gdzieś mnie znajdował. A działo się to też przez słowo. Ja pamiętam, że byłem już tak wściekły i zdesperowany, że chciałem wracać do domu i nawet szedłem parę kilometrów w stronę domu rodzinnego, jak ten syn marnotrawny. Tak w tą stronę i pamiętam, że szedłem parę kilometrów na piechotę i mówię, wracam, po prostu mam już dosyć tego. No oczywiście potem za chwilę, kiedy ta złość ustąpiła, wracałem na swoje miejsce, tam gdzie było dane moje miejsce w tej wspólnocie jeszcze. I pamiętam, że idąc tak w tych nerwach zaciskałem zęby i mówiłem, uwielbiaj duszo moja Pana, uwielbiaj. I teraz wiedziałem, że muszę przymusić moje ciało też trochę, żeby Boga w tej beznadziejnej sytuacji uwielbiać. Jakby to też przychodziło to słowo, które wcześniej czytałem na adoracjach, na modlitwie, w namiocie spotkania, jeszcze kiedy byłem w formacji oazowej. Ono gdzieś pracowało w tych najciemniejszych moich chwilach i ono jakoś tam w tej beznadziei się pojawiało. No i zacząłem trochę się odwracać też od samego siebie. Potem już przestałem się zastanawiać na tym, w jakim ja etapie tam jestem tego mojego życia duchowego i jakoś tak się dałem chyba poprowadzić i nie potrafię nazwać, jak to się stało, że tam jakiś kolejny... Nie było czarodziejskiej różdżki. Nie było dotknięcia niesamowitego, omdlenia i teraz powstał nowy człowiek i tutaj on teraz nie popełnia grzechu. To zmaganie dokonywało się, dużo pracy nad sobą. I do tej pory jest zmaganie. To nie jest tak, że jest łatwo, tylko wiem, że ja nie muszę uciekać od miejsc, które są dla mnie trudne. Po prostu. No i jakoś tak jest, że mogę je przeczekać, przetrwać.
Powiesz, że zmartwychwstały jest przy tobie.
No tak. No.
I że on przeszedł to samo.
No jest, właśnie. To jest...
Wracamy jeszcze może do tego tekstu na chwilę. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. To jest też taki piękny zmiana w języku greckim. Jest użyte kai i du, czyli trudno to przetłumaczyć na język polski. To jest i oto, i tak jakby coś ważnego się w tym momencie stało. I wtedy właśnie Jezus rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Przepiękne jest to ten moment, bo oto Jezus jakby, kiedy wysłuchał ich tego całego bólu, kiedy, można powiedzieć, oni wypowiedzieli się przed Nim tak do końca szczerze, kiedy w tej drodze On im cały czas towarzyszył, w tej drodze schodzenia w dół, bo trzeba to jakoś sobie wyobrazić, że z Jerozolimy się tylko schodzi w dół, w depresję taką czy inną. I oni schodzili, Jezus cierpliwie im towarzyszył, słuchał i w końcu zabiera głos i mówi: głupcy, dlaczego nie macie wiary, dlaczego nie potraficie uwierzyć? I przypomina im to, co im już mówił wcześniej, że Mesjasz przyszedł po to, aby cierpieć i w ten sposób wejść do swej chwały. I to jest ciekawe, że zaczyna od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, czyli jakby pokazuje im i to wszystko odnosi do siebie, nie? Czyli staje się Jezus tym interpretatorem, tym, można powiedzieć, tłumaczy im życie. Tłumaczy im życie. Pokazuje im, gdzie jest problem. Że oni nie są wypełnieni słowem. Że u nich jest, oni te słowa rzucają nawzajem w siebie, a nie ma tej komunii. Nie mają, nie są w relacji z Bogiem i ze sobą. I to ich gubi. I Jezus im cierpliwie to tłumaczy. Ale to, co jest najważniejsze, że tak im to tłumaczy, że to wszystko odnosi do siebie. I dopiero wtedy, kiedy nasze życie jest odniesione do Jezusa, kiedy nasza historia jest odniesiona do historii Jezusa, wtedy zaczynamy otwierać oczy. Wtedy mówimy: zostań z nami. Zostań z nami, bo ty naprawdę masz coś ważnego mi do powiedzenia. Jeszcze dostaliśmy jakiś jeden SMS. Cieszę się, że są ludzie, którzy odważnie głoszą prawdę o Jezusie Chrystusie, którzy czerpią radość z uwielbienia Go. Kochani, dzięki Wam wiele zagubionych serc może zapragnąć zbawienia. Dziękuję za odwagę i Wasze świadectwa. Bo to jeszcze do tego dojdziemy. Świadek to jest ten, który spotkał Jezusa na drodze do Emaus. To jeszcze do tego na koniec wrócimy, jak ta się historia kończy. Ale dlaczego tak jest, że jesteśmy tak często nierozumni i jesteśmy głusi na słowo? Nie potrafimy zobaczyć, że my też, że skoro Jezusa spotkał taki los, że Go ukrzyżowali, że został zdradzony, opluty, wyszydzony na krzyżu, to dlaczego ja, Jego uczeń, spodziewam się, że coś innego mnie spotka? Dlaczego ja spodziewam się, że będę miał łatwiej, przyjemniej i przejdę przez to życie bezboleśnie? Jest to chyba problem, nie? I dlatego, kiedy w naszym życiu pojawia się krzyż i kiedy pojawia się prawda o nas, że jesteśmy słabi, że ten wielki prorok, za którego się uważamy, potężny w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, tak myślimy często też o nas. Ja tak o sobie przynajmniej wiele razy też myślałem i jeszcze pewnie myślę, że tutaj jestem, mam takie i takie dary i tutaj nie wiadomo, co mogę zrobić. Dobrze, że Pan Bóg dopuszcza w moim życiu krzyż, że nie mogę czasami ruszyć ręką i nogą, bo wobec różnych bezradnych sytuacji, w których się znajduję. I wtedy jest dla mnie ratunek. Wtedy wracam do słowa i widzę też, widzę, że to słowo działa i Jezus cierpliwie staje przy mnie i poczynając od Mojżesza pokazuje mi, jak moja historia w życiu wypełnia się w Jego historii. I kiedy odnoszę moje życie do Jego życia, zaczynam otwierać oczy, zaczynam widzieć to, czego nie widziałem. I przestaję uciekać do Emaus. Jest jeszcze jakaś piosenka wasza? Chcecie coś jeszcze zaprezentować?
No, się tytuł Zatrzymam czas. Wymyśliłem i ułożyłem dla mojej wspaniałej dziewczyny Ani, którą pozdrawiam. A nagrana została z zespołem Room z Lublina jeszcze. I chłopaków też serdecznie pozdrawiam. Myślę, że w naszym życiu są takie chwile, kiedy chcemy zatrzymać czas i to jest czas na refleksję, na przemyślenie, może na rozejrzenie się i poszukanie sensu i celu.
To tak jak ci uczniowie, zostań z nami. Przymusili go. Jezus chętnie z nami zostaje. Chociaż inaczej niż byśmy chcieli, ale jest. Dlatego możemy zatrzymać czas.
Na koniec dnia, tam gdzie nic nie kończy się i ma się tysiąc szans. Usłyszę wtedy myśli szept, który mówi komuś o tym, co przed nami jest. Kolejny raz pobiegnę tam, gdzie wypłynąć mogę na następny koniec dnia. Usłyszę już na pewno z dna to, co krzyczy z góry mój cień, moje drugie ja. Kiedy widzę koniec drogi, przestaję wierzyć w sił. Kiedy patrzę w twoje oczy, znów widzę, co deszcz żył. Kiedy będę znów na górze, na pewno spadnę w dół. Wtedy znów zobaczysz burzę, tę, którą w sobie mam. I znów zatrzymam czas i widzę znów twój jasny świat, w którym być chcę przecież, jeśli tylko wejść mi dasz. Na pewno wiesz, co w sobie mam. Teraz tylko chcę kolejny raz zatrzymać czas. Kiedy widzę koniec drogi, przestaje mieć co sił. Kiedy patrzę w twoje oczy, znów widzę, co weź zmył. Kiedy będę znów na górze, na pewno spadnę.
Wracamy ponownie do naszej audycji Czarno na Białym. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście Kasia, Jarek i Paweł. Zachęcam jeszcze do włączenia się w tę audycję. Podam jeszcze raz telefon 25 kierunkowy 644 6555 i komórkowy, można wysyłać SMS-y 509 056 590 i numer gadu 308 67 01. Wracamy do naszej drogi do Emaus. Ci uczniowie już są coraz bliżej spotkania, otwarcia oczu, bo Jezus tłumaczy im Pisma, pokazuje im, jak Słowo Boże spełniło się w jego życiu i całe to Słowo, cała ich historia odnosi się do Niego. I teraz, kiedy już Jezus im to wyjaśnia, oni mówią, zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi. Wszedł więc, aby zostać z nimi. I gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili do siebie nawzajem, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. Jak to jest z tym pałającym sercem? Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Tu jeszcze mam jednego SMS-a. Pisałem o tym, lekarze nie dawali... Aha, pisałam o tym, to jeszcze raz chyba Ania. Tak, Ania. Pisałam o tym, lekarze nie dawali mi szans na przeżycie. Od prawie roku mam swojego kierownika duchowego. Chyba Jezus miał dosyć mojego uciekania, strachu i sprowadził mi człowieka, który pokazał mi miłość Jezusa. To dzięki kierownikowi zrozumiałem sens mojej niepełnosprawności. Teraz przychodzę do spowiedzi ze skruchą, ale i nadzieją, bez załamania jak kiedyś, bo wiem, że Jezus chce mi wybaczać. A nie stać z kijem nad głową i karcić, bo znowu nabroniłam. Przepraszam Go, ale się nie boję, bo wiem, że On zawsze mnie kocha. A najbardziej wtedy, kiedy jestem poraniona. On naprawdę uzdrawia. Nie mam przyjaciół, bo ludzie mnie odrzucili, ale On jest moim przyjacielem. Ania. Pozdrawiamy Cię jeszcze raz, Aniu, i cieszymy się za to, że jesteś, z tego, że jesteś, że łączysz się z nami. I już przez to masz przyjaciół, bo pamiętamy o Tobie i nie jesteś sama. Także wracamy do naszej drogi do Emaus. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? Jak to jest z tym pałającym sercem? Z tym sercem, które bije i w którym ten Jezus jest, kiedy dotyka naszego serca przez Słowo, a my ciągle gdzieś jesteśmy ślepi, ciągle nie chcemy uwierzyć, że ten Jezus po zmartwychwstaniu ma rany. Bo myślę, że problem tych uczniów był też taki, że oni nie mogli, tak jak przed Tomaszem Jezus staje i ma te rany. On jest staje przed nimi jako zmartwychwstały, ale też zraniony, jako ten, który ma przebity bok i którego rany są wciąż nas przyciągają. Po to, żeby nas uzdrawiać, po to, żeby nas zawracać z naszej błędnej, fałszywej drogi. Kasia, jak to jest z tym pałającym sercem?
Z tym pałającym sercem wcale nie jest tak prosto, ponieważ mimo, że ileś tam lat mam łaskę trwania przy Panu Bogu, to w ostatnim czasie zobaczyłam, że tak naprawdę Go nie znam, ponieważ nie znam Słowa, a On jest właśnie Słowem. On w Słowie nam podaje się tak naprawdę, byśmy mogli Go poznawać. I dla mnie jakby no jest duża trudność wchodzenie w Słowo, ponieważ ja często Słowo odbierałam bardziej przez swoje emocje, przez to też jak chciałam, żeby było. I tak sobie Słowo dopasowywałam do swoich sytuacji. Też łatwiej mi było czytać takie fragmenty, które były lżejsze, że tak powiem. A trudniej mi było czytać właśnie o tym, jak Jezus był odrzucany, jak cierpiał. I jak przechodziłam różne jakieś takie trudne sytuacje w moim życiu, też w relacjach, kiedy te relacje były oczyszczane, czy też Bóg mnie uwalniał w relacjach, to ciężko mi było wchodzić w Słowo. Najłatwiej mi było modlić się na różańcu, tak naprawdę. ale takie ostatnie właśnie kilka miesięcy jest dla mnie szczególną łaską, ponieważ wchodzę głębiej w słowo, uczę się tak naprawdę dopiero wchodzić w słowo, bo tak naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, jest to dla mnie bardzo trudne, wchodzić w słowo przez wiarę. I ja widzę, jak za słowem kryje się wielka moc Boga, ponieważ wcześniej, jak dzieliłam się doświadczeniem Boga w moim życiu, to głównie mówiłam świadectwo, nie wiem, rozmawiałam z drugim człowiekiem, starałam się go wysłuchać i to oczywiście jest okej, to w tym nie ma nic złego. Natomiast to, czego doświadczam ostatnio, to to, że pragnę dzielić się tym, co Bóg dla mnie robi właśnie poprzez słowo, bo za słowem stoi już sam Pan Bóg, nie ja, nie moje słowa, ale On sam. I właśnie jak ci uczniowie, którzy szli do Emaus, oni rozmawiali ze sobą o swoim problemie, tak jak ja spotykam się z drugim człowiekiem, nie chcę już tylko spotykać się po to, by mówić o jakimś tam moim problemie czy tej osoby problemie, ale Bóg daje mi takie pragnienie, by mówić też o nim i to rodzi się też poprzez spotkania z takimi moimi znajomymi, przyjaciółmi, którzy uczą mnie dzielić się słowem. Tak naprawdę jest to bardzo, bardzo proste, bo po prostu czytamy czytania z dnia, Ewangelię, psalm i dzielimy się tym, jak to słowo pracuje w nas, co Pan Bóg nam pokazuje poprzez to słowo. To jest bardzo proste, a jednocześnie niesamowicie takie ubogacające i widzę, jak Bóg po prostu przechodzi obok nas w tym słowie i przemienia nasze serca. To jest niesamowite i właśnie też dla mnie jest takie niesamowite to, że miałam ostatnio dwa takie spotkania, w których, kiedy zaczęłam mówić o tym, że pragnę dzielić się tak słowem z przyjaciółmi, że to już się dzieje, właśnie dwie moje koleżanki powiedziały mi, że one też chciałyby się ze mną dzielić tak słowem, że chciałyby właśnie, byśmy razem się w taki sposób pomodliły. I jest to dla mnie taka wielka radość. Dlatego też jakby zachęcam wszystkich do tego, aby właśnie wchodzili w słowo, ponieważ w nim naprawdę jest obecny Pan Bóg.
I właśnie dalej jeszcze dokończymy ten, bo już powoli zbliżamy się do końca tego tekstu, tego fragmentu. Kiedy oni już rozpoznali go, to Jezus, tutaj mamy trochę nie najlepsze tłumaczenie w języku polskim, zniknął im z oczu. Jest napisane, znaczy jest w tłumaczeniu, natomiast tutaj jest dosłownie użyte słowo aphantos, czyli stał się niewidzialny, bo Jezus nie znika, on nie przestaje być obecny, tylko po prostu jest niewidzialny, my go nie widzimy. Znaczy, my już go nie potrzebujemy widzieć. To jest też wielka tajemnica zmartwychwstałego, że ja już nie potrzebuję żadnych znaków dotykalnych, że to, co dla zmysłów niepojęte, tak jak śpiewamy w tym hymnie, niech dopełni wiara w nas. Bo kiedy spotkaliśmy zmartwychwstałego w naszych ranach, w naszym, właśnie w tym, od czego uciekaliśmy, to nie musimy już go zmysłami złapać. Tak jak Jezus, to u Jana jest pięknie napisane, kiedy do Marii Magdaleny mówi: Jezus, nie zatrzymuj mnie, ale idź i głoś. Idź i powiedz to, co spotkałaś. Powiedz, idź do moich braci i powiedz im. I ona mówi: widziałam Pana. Idzie i mówi: widziałam Pana. I tutaj coś podobnego się dzieje, bo kiedy ci uczniowie rozpoznali Jezusa natychmiast, w tej samej godzinie, czyli to jest ciekawe. Jeszcze wcześniej mówili: zostań z nami, bo my się boimy, można powiedzieć, bo jest ciemność, bo jest noc. My nie wiemy, co ze sobą zrobić. My nie wiemy, dokąd pójść. I kiedy Jezus dał się rozpoznać, kiedy zobaczyli, że On cały czas jest z nimi, że ich życie odnosi się do Niego, że On jest w Słowie Bożym, że On jest w tym łamanym chlebie, który przypomniał im na pewno ostatnią wieczerzę, czyli też przypomniał im Eucharystię, to kim oni są, to oni nie musieli już bać się ciemności. I w tej samej godzinie, czyli właśnie w tej ciemności, wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Czyli wrócili tam, skąd uciekali. Wrócili tam, gdzie przeżyli największy kryzys, największe załamanie. Wrócili do, nie tylko do krzyża Jezusa, to też, ale wrócili też do swojego krzyża. Wrócili do wspólnoty. I tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Tak kończy się historia uczniów z Emaus. Historia się kończy, a nasza się zaczyna. Bo ta historia jest niedokończona. Bo my też, ja, każdy z nas mamy swoją drogę do Emaus. I dobrze jest, kiedy umiemy rozpoznać nasze pałające serce, kiedy umiemy zobaczyć, że Jezus w tej naszej ucieczce też jest obecny. Wtedy nawet, kiedy nie chcemy na Niego patrzeć, kiedy odwracamy głowę od krzyża, kiedy odwracamy głowę od siebie, od drugiego człowieka. On jest, On nie znika, On po prostu jest często niewidzialny. Ale ważne jest, abyśmy umieli Go rozpoznać w Słowie, w łamanym chlebie i czynić to samo, co On czyni. Tak kochać, jak On kocha. Tak wydawać siebie, jak On daje siebie. I tu jest jeszcze ciekawa rzecz też użyte, że oczy im się otworzyły. To jest użyte słowa właśnie wtedy, kiedy poznali Go po łamaniu chleba, otworzyły im się oczy. To jest użyte słowo, znaczy użyta jest strona bierna, dlatego że to jest łaska. To jest, na tym polega zmartwychwstanie, że ja nie mam władzy nad zmartwychwstaniem, ja mam władzę nad moim krzyżem, nad moim cierpieniem. Mam władzę nad moim wchodzeniem do grobu, konfrontacją z tym, od czego uciekam. Ale nie mam władzy nad tym, żeby mi się oczy otworzyły. Ja nie mogę sobie otworzyć oczu. I dlatego tutaj jest to bardzo mocno podkreślone, że to Jezus, to łaska. Ale ta łaska jest dla tych, którzy mają odwagę przyznać się do swojej ucieczki do Emaus. Tak jak dzisiaj to uczyniliście też i dziękuję Wam za to. Za to, że przyznaliście się do swojej ucieczki do Emaus. I tutaj ktoś też nam jeszcze maila, przysłał SMS-a. Dziękuję Wam za miłe słowa. Fajnie wiedzieć, że ktoś przynajmniej duchowo jest ze mną. To jeszcze raz Ania. Dzięki Wam pierwszy raz od wielu tygodni na mojej twarzy pojawił się uśmiech. I chwała Panu za to. To jest ten promyk zmartwychwstania. Niech on będzie w Tobie nie tylko w czasie tej oktawy, ale też i cały czas. I to słowo zaprasza nas też do tego, żebyśmy nie tylko zatrzymali się w drodze do Emaus, żebyśmy wrócili do Jerozolimy i żebyśmy opowiadali o tym, co nas spotkało w drodze, jak poznaliśmy Chrystusa w przełamanym chlebie, jak poznaliśmy Chrystusa wtedy, kiedy pałało w nas serce, kiedy nam Pismo wyjaśniał, jak nasza historia życia odnosi się do Jego historii, jak te historie są bardzo podobne do siebie. I chyba szkoda, że w naszych domach, w naszych miejscach pracy tak mało o tym mówimy, tak mało się dzielimy tym. To jest pewnie też ból naszego chrześcijaństwa, że często ludzie nie potrafią zobaczyć, że ten ukrzyżowany Jezus w nas żyje, zmartwychwstał. Bo boimy się chyba pokazać nasze rany, pokazać, jacy jesteśmy naprawdę, zakładamy tysiące masek. I trudno jest się przyznać, że uciekam do Emaus, ja, wielki apostoł, taki czy inny. Że mi się zdarza uciekać do Emaus, że ja mam problem, nie radzę sobie z moim krzyżem. I wolimy pokazać, że jesteśmy wielkimi prorokami, potężni w czynach, w słowach. I to często nie trafia do ludzi. I to pytanie też w tej naszej drodze do Emaus, trzeba też sobie stawiać pytanie, jak dzisiaj z tą Ewangelią, z tym świadectwem o zmartwychwstaniu, że ten umarły Jezus żyje w nas. Żyje w Kościele, żyje w Słowie, żyje w Eucharystii. Jak tę prawdę przekazać dalej? Wy śpiewacie. Co wy robicie, żeby... Paweł, ty swoje życie poświęciłeś temu, żeby świadczyć, że ukrzyżowany Jezus żyje w tobie.
Muszę powiedzieć, że też to jest jakaś taka w ogóle przemiana, która jakby następuje przez lata, począwszy od jakiegoś tam prowadzenia scholi, przez różne jakieś takie posługi. Muszę powiedzieć, że teraz, że tak powiem, widzę to jako taką konieczność i to nie jest dla mnie jakieś tam, że coś robi mi niesamowitego, no bo po prostu jakoś tam sobie nie wyobrażam, żeby tego nie robić. Wręcz czuję się taki przynaglany, ale wiem też, że nie wystarczy, żeby tam zaśpiewać, zrobić koncert świetny i w ogóle powiedzieć ludzi, tak zachęcić do tego, żeby śpiewali nawet o Bogu, żeby pokazywali jakieś symbole religijne albo żeby podnosili ręce. To generalnie pewnie też jest potrzebne, ale to nie jest cel w ogóle też naszego mówienia o Bogu. Mieliśmy takie dwa, w cudzysłowie, koncerty, bardziej tam bym to nazwał takimi uwielbieniami, gdzie zakończyło się to adoracją. poprosiliśmy księdza, żeby wystawił Pana Jezusa i razem się modliliśmy, stawaliśmy przed Nim też w milczeniu i patrzyliśmy na Niego. Mogliśmy też się dzielić w trakcie tego koncertu, uwielbienia, też no mniej więcej tym, co ja tutaj mówiłem o sobie, wcale to nie są rzeczy łatwe. I nie mówi się przyjemnie w radiu, czy tam w ogóle
publicznie.
Publicznie, tak, o takich sprawach, bo zawsze jest to niebezpieczeństwo, że
ktoś znajomy słyszy.
Potem
może ręki nie podać.
No właśnie, potem odejść tyś z Bożeńcu, świntuchu, czy ktoś tam. No nie, no.
Już. Ale to tylko ten zrobi, kto nie ma. To sam ma problem, albo gorszy się gorszy.
No tak, tak, już kiedyś słyszałem, że gorszy się gorszy. No w każdym razie. Myślę, że istotne jest to po prostu, żeby mówić prawdę, nie? A prawda też boli. Prawda też boli i kiedy ja jestem prawdziwy przed ludźmi, kiedy nie udaję, że jestem lepszy, bo teraz trzymam gitarę albo mam taki mikrofon przed sobą, to można mieć wrażenie, że mam jakąś tam władzę, nie? A kiedy ja się z tej władzy obnażam i mówię prawdę bolesną, to wtedy jest szansa, że ten Chrystus przyjdzie i stanie przy nas i ten nie tylko ja, ale ten człowiek, który słucha, no też będzie miał szansę po prostu tego Jezusa spotkać. Jezusa, który zupełnie się obnażył, uniżył. No i ja muszę też taki się stawać. No, ja to tak widzę i jakby nie ma innej opcji, bo nic innego nie przyniesie.
Udawanie i granie, nie? Zakładanie masek. Tak. Także ja też długo się zastanawiałem nad taką mocą świętego Pawła, można powiedzieć. Co takiego ten człowiek miał w sobie, że jak stawał przed ludźmi, to tam setki, tysiące ludzi się nawracali. Potem też powstawały nowe wspólnoty i tak dalej. Ewangelia, można powiedzieć, rozrastała się jak grzyby po deszczu. Co on takiego mówił, czy jak to mówił, czy... I myślę, że odpowiedź na to pytanie nie jest tyle, jak on to mówił, czy... Nawet oczywiście to też ważne jest, co on mówił, jak to mówił, ale przede wszystkim to, że w nim było widać Ewangelię. I jak on mówi o sobie w drugim liście do Koryntian, że był biczowany kilkakrotnie, że trzykrotnie był biczowany, że był rozbitkiem na morzu, że był kamienowany. To można sobie wyobrazić, Jezus raz był biczowany i jak przemawiał. I święty Paweł to przeżył i z prześladowcy stał się prześladowanym i myślę, że to jest ten jego największe spotkanie ze zmartwychwstałym. To jego droga pod Damaszkiem, to jego Emaus, które było niespodziewane. I potem nie bał się powiedzieć, że Jezus ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. To jest... Trzeba mieć wielką odwagę, ale też trzeba mieć wielką wiarę w to, że tak jest. Że wystarczy mi łaski Pana i że moc słabości się doskonali, więc mogę się chlubić z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. I to jest chyba ten owoc spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, że mogę wracać do krzyża. To tak jeszcze może na koniec podsumujmy krótko to tę naszą tutaj wspólną taką medytację, świadectwo. Zachęcam też wszystkich radiosłuchaczy do wejścia jeszcze raz w to słowo, do wczytania się, żeby wyjść z tego spotkania z pałającym sercem, żebyś zobaczył, od czego uciekasz, co jest twoim krzyżem. I żebyś zobaczył Jezusa, który w tej sytuacji jest, który cię nie opuszcza. I jako potem taki obraz medytacji zachęcam do wpatrywania, do spojrzenia na obraz tej wieczerzy w Emaus. Można go znaleźć na pewno w internecie, można go znaleźć też na różnych reprodukcjach, obrazkach. To jest obraz wieczerzy w Emaus namalowany przez Caravaggio z 1606 roku. On się teraz znajduje w Londynie, w National Gallery. Przepiękny obraz. Tak krótko tylko dwa zdania powiem na ten temat, że tam jest w centrum tego obrazu jest Jezus, jest w karczmie, karczmarz stoi, nie wie, co się dzieje. I pięknie jest ukazane światło. Pada tylko jakby pół twarzy Jezusa widać. Ta druga jest zakryta, ona jest do odkrycia. My ciągle tej drugiej twarzy, tej drugiej części Jezusa jakby nie widzimy. Ona jest dla nas tajemnicza, niewidzialna. I kiedy Jezus ma wyciągniętą dłoń w geście takim wskazującym, można w tym widzieć geście też znak Eucharystii, znak konsekracji. I jeden z tych uczniów, ten po prawej stronie, ma ręce wyciągnięte na znak krzyża, a drugi chwyta się, jakby chce odejść szybko od tego stołu, żeby iść świadczyć o Chrystusie. I to jest piękny obraz, że spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem sprawia to w nas, że jesteśmy gotowi dać się ukrzyżować, tak jak ten jeden z tych uczniów, że ma wyciągnięte ręce na krzyżu, to znaczy, że on już jest gotów wracać do Jerozolimy, a drugi chce biec szybko, żeby tą wiadomością, tę radosną wiadomość, że Jezus ukrzyżowany żyje we mnie, że ja Go spotkałem, że On jest najważniejszy w moim życiu, że On zmienił to moje życie, że już nie muszę więcej uciekać donikąd, czyli do Emaus. I On chce jak najszybciej to przekazać dalej. Zachęcam do takiej medytacji. Co robisz, aby w Twojej drodze do Emaus odnaleźć Jezusa, aby wrócić do Jerozolimy? I co robisz, aby tą radosną wiadomością dzielić się z innymi? Aby pokazać, że... Aby opowiedzieć im to, co Cię spotkało. Co robisz? Jak opowiadasz? I czy masz odwagę opowiadać, głosić to, co Jezus dla Ciebie uczynił, kiedy uciekałeś, kiedy byłeś w drodze? I nie bój się powiedzieć, jak Go poznałeś. A wtedy Ci wszyscy inni, którzy może nawet dzisiaj nas nie słuchają, czy z różnych powodów, do których my nie dotrzemy, to możesz Ty dotrzeć. I do tego zachęcam, żebyście nie bali się być świadkami Zmartwychwstałego Pana, którzy wiedzą, że mogą wrócić do Jerozolimy, że wiedzą, że mogą być w taki czy inny sposób kamienowani, krzyżowani, że mogą być podobni do Jezusa, właśnie w swoich ranach, słabościach, upadkach, bo moc w słabości się doskonali. Na koniec pomódlmy się za tych wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali, za tych wszystkich, którym jest ciężko, którzy jeszcze żyją w ciemności, którzy może jeszcze nie czują tego pałającego serca, którzy może jeszcze nie są wypełnieni Słowem Boga i tylko potrafią rozmawiać ze sobą w bólu, o bólu, którym brakuje odwagi, żeby zawrócić, żeby rozpoznać Jezusa, żeby prośmy dla nich o łaskę wiary, o łaskę doświadczenia zmartwychwstania w swoim krzyżu, w swoim cierpieniu, w tym wszystkim, od czego uciekają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech to błogosławieństwo towarzyszy nam w naszym powrocie z Emaus, w naszym powracaniu do Jerozolimy, do wspólnoty, do wieczernika, tam, gdzie jest Kościół, tam, gdzie uczniowie trwają z Maryją na modlitwie, oczekując na dar Ducha i na tę moc stawania się uczniami, stawania się świadkami Zmartwychwstałego Pana. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Czarno na białym.